Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.
Witam Państwa bardzo serdecznie, Joanna Staudynger w audycji W dialogu o Bogu. Dzisiaj moim gościem jest Jacek Olczyk, jezuita. Cześć Jacku.
Witam bardzo serdecznie, cześć.
Zbliża się wiosna i pomyślałam sobie, że może porozmawiamy o życiu budzącym się do życia i o jeszcze jednym bardzo ważnym temacie. Natomiast Jacku, zacznijmy o tym, co to znaczy życie, ponieważ to sformułowanie budzić się do życia, mieć nowe życie, Jezus daje życie, jest terminem często używanym w Kościele, natomiast może warto byłoby się nad tym pochylić i spróbować wyjaśnić, co to tak naprawdę jest.
Wydaje mi się, że to jest trochę trudne do wyjaśnienia, w takim sensie, że ci, którzy się do tego życia już obudzili, to rozumieją, o co chodzi, jak się mówi, to życie przez wielkie rzet, nie? A ci, którzy się nie przebudzili jeszcze do tego życia, to właśnie dla nich może być to taki slogan, że tak nie rozumiem. Natomiast trzeba to głosić, trzeba głosić możliwość tego życia. A chodzi mi o coś takiego, że nie mam chyba innej możliwości niż jakimś takim kontraście postawić. To jest trochę coś przeciwnego do wegetacji. Do takiego, to jest życie, gdzie są wybory świadome, gdzie ja świadomie opowiadam się po stronie tego, co jest jakieś wewnętrznie autentyczne, prawdziwe. Chyba tak najbardziej można powiedzieć, kiedy wybieram ten rodzaj życia, który podpowiada mi Duch Święty w moim sumieniu. Czyli kiedy żyję zgodnie z własnym sumieniem i jeszcze więcej, z natchnieniami tego Ducha Świętego do rzeczy pięknych, do rzeczy szlachetnych, do rzeczy pełnych szacunku wobec samego siebie, wobec drugiego człowieka, wobec Pana Boga. Duch Święty nieustannie w tym kierunku nam rzeczy w sercu podpowiada. Jak się przebudzimy do tego, żeby zacząć słuchać tych natchnień, i wybieramy właśnie to, co często bywa trudniejsze niż prostsze pójście po linii takiego najmniejszego oporu. To oznacza często też popłynięcie pod prąd, ale w głębi ducha wtedy jest wielka taka satysfakcja i właśnie poczucie, że dotykamy jakiegoś głębszego wymiaru życia. No właśnie, to wtedy Boże życie w nas, to jest to życie.
Ale też dobrze powiedziałeś, że to życie wcale nie jest łatwiejsze, że to czasami jest pod prąd, że to czasami jest życie, które nawet może zacząć bardziej boleć niż wtedy, kiedy płynęliśmy z prądem. Tak no, może być.
Tak, oczywiście, tylko że jakby nic nie zastąpi, to nawet jak się rodzi w bólu, czy różne rzeczy nas bolą, bo jesteśmy przez kogoś odrzuceni, osądzeni, bo no, nawet przez bliskich nieraz, nie? No, to są różne historie, ale kiedy wybieramy i postępujemy w ten sposób, ja nie mówię, że jestem mistrzem w tym, to jakby też mam tutaj swoje za uszami, ale kiedy wybieramy, wsłuchujemy się i wybieramy zgodnie z tym, co gdzieś tam w naszym wnętrzu nas zachęca do, no z tymi poruszeniami ducha, które nas zachęcają do wybrania czegoś piękniejszego, czegoś lepszego, czegoś pełniejszego, trudniejszego, ale bardziej Bożego, to tej satysfakcji też nic nie zastąpi. To mogę być obolały tym, że to mnie kosztowało bardzo dużo, ale i tak mieć w głębi ducha pewien pokój i pewną satysfakcję z tego, że wybrałem życie właśnie, a nie śmierć.
A pamiętasz właśnie moment w swoim życiu, kiedy poczułeś, że żyjesz i nie miałeś wątpliwości, że to jest właśnie to życie, o jakim mówimy w tym kontekście?
No to w ogóle taki mój pierwszy moment takiego spotkania z Bogiem żywym, to właśnie dokonało się w Łodzi na Wodnej, w takim kościele Salezjanów, kiedy trwała we mnie taka wewnętrzna walka, czy wstać i pójść do spowiedzi, czy nie.
Po wielu latach?
To znaczy tam pół roku wcześniej u jednej spowiedzi byłem, ale w ogóle to nie byłem 10 lat w kościele wtedy. I nie moment, kiedy się wyspowiadałem, nie rozgrzeszenie, nie kradki, tylko moment, w którym wstałem, moment, w którym wybrałem ten kierunek, żeby pójść się pojednać z Panem Bogiem, to był moment, kiedy wielka światłość w moje serce wstąpiła. Nie? To był moment mojego przebudzenia. Chociaż to też nie do końca jest prawda, bo już wcześniej, dużo wcześniej działy się różne rzeczy, które mnie pociągały i inspirowały do dobra. To jeszcze nie było spotkanie z żywym Bogiem, ale już odkryłem, że mam duszę, że mam sumienie i że jest coś, co niekoniecznie jest łatwe, ale co jest piękniejsze i co warto wybierać. Już jakiś czas przed tym takim moim nawróceniem mniej lub bardziej świadomie, ale starałem się iść w kierunku tego dobra, które mnie gdzieś pociągało do siebie.
A czy jak już się odkryje to życie w sobie i to, jak ono smakuje, to i tak pojawiają się momenty nieżycia? Czy jakby w tej
No
naszej historii
tak.
chodzenia za Bogiem też to nieżycie występuje?
To znaczy, no, pewnie są święci, którzy, albo takie osoby, które no nie
Nie
tak jak,
doświadczały tego.
znaczy nie wiem, czy nie doświadczały, ale no nie wybrały tego, co pomniejszało życie. Nie wiem, pamiętam świadectwo w autobiografii świętego Ignacego, który mówi, że po pewnym doświadczeniu nigdy już później pewnego rodzaju pokusom nie uległ, nie? W całym swoim życiu nigdy nie dał przyzwolenia na te rzeczy. No to niesamowita łaska. Jak ktoś nie jest świętym Ignacym, to się przytrafiają i momenty, i czasami nieraz jakieś okresy dłuższe w życiu, kiedy ulegamy jakiejś tej właśnie takiej łatwiźnie. Znaczy mi się na pewno przydarzyły, może nie chcę generalizować, mi się
Mnie
przytrafiły.
też.
No,
Zdarzają się.
takie chwile, dni, nieraz dłuższe jakieś takie momenty, okresy, kiedy w jakimś, no ulegam jakiemuś lenistwu takiemu duchowemu, jakiemuś zniechęceniu, nie? Tak, to się też przytrafia.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Jacku, mówiliśmy o życiu, które się w nas rodzi, ale dostrzeżenie tego życia w sobie też wymaga pewnych warunków. To nie jest tak, że ktoś nas teraz usłyszy i pomyśli sobie, dobrze, to dzisiaj zaczynam żyć. Jak to zrobić, żeby pochylić się nad tym życiem w sobie? Czego potrzeba?
Odrobiny ciszy. I życzliwego spojrzenia na samego siebie z jakimś daniem sobie prawa do tego, że w moim wnętrzu, właśnie w moim wnętrzu, czyli już jakiś pierwszy punkt, trochę tak, pozwolić sobie przeżywać to, co przeżywam. Czyli
to
jak
znaczy
nie układać, nie próbować czesać swoich przeżyć według jakiejś fryzury, którą mam w swojej głowie, czyli nie wiem, na przykład jako celibatariusz ksiądz, nie kastrować się i nie mówić, że nie przeżywam teraz pożądanie, czy jakieś takie doświadczenie pragnienia takiego seksualnego i teraz bym od razu to jakoś kasował w sobie i mówił, nie, to w ogóle jest niemożliwe, przecież ja tutaj ślubowałem. Nie, no jakby doświadczać pewnych takich rzeczy masz prawo z tym usiąść przed Bogiem, masz prawo to w sobie uszanować, powiedzieć tak, są takie rzeczy i z jakimś szacunkiem to po prostu przeżyć, pozwolić sobie czuć, niekoniecznie za tymi uczuciami pójść, tak? pozwolić sobie, żeby te rzeczy działy się w naszym wnętrzu. Nie wiem, wracasz ze szkoły, wracasz do domu, dowiadujesz się, że twoje dziecko coś tam zbroiło w szkole i ogarnia cię wściekłość. I znowu, można by było gniew, grzech główny, nie mogę się gniewać i cała się może uruchomić procedura czesania, nie? No.
Znaczy równania się, tak? Do jakiejś
Jakiegoś,
fryzury takiej
tak.
wyobrażonej, jak
Tak.
powinno być, jak powinnam się zachować, co powinnam czuć.
Dokładnie, co powinnam czuć. No a tymczasem czujemy to, co czujemy. Przeżywamy to, co przeżywamy, nie? I paradoksalnie to wcale nie jest takie proste sobie na to pozwolić. Żeby tak bez sądu żadnego pozwolić sobie na przykład powiedzieć, mam ochotę zamordować własne dziecko, tak mnie wkurzyło, nie?
Tylko właśnie chyba święty Ignacy zachęca do tego, żeby przyglądać się swoim uczuciom, bo one nam bardzo wiele mówią o tym, co w nas się dzieje naprawdę, prawda? Gdzie jest źródło tej naszej złości, na przykład.
No, no dokładnie, ale to jest w ogóle ciekawe, jak jest Ignacy daje reguły rozeznawania duchów, to on mówi tak, że to są reguły pomocne do tego, żeby odczuć w pewnej mierze i rozpoznać te poruszenia po to, żeby dobre przyjąć, a złe odrzucić. Ale zobaczcie, jaka tam jest kolejność. Odczuć najpierw, czyli w ogóle co pierwsze wrażliwość. Pozwól sobie być wrażliwym. Dopiero jak odczujesz, możesz to ocenić. Tymczasem my bardzo często mamy tak, że jak nasze odczucia są niezgodne z jakimś modelem, które mamy w głowie, no to wtedy po prostu od razu samych siebie kasujemy, nie? Jakby nie szanujemy na przykład rozzłoszczonej części samego siebie,
Nie chcemy
rozgniewanej,
jej.
nie chcemy jej, nie? Nie pasuje mi, że taką w ogóle w sobie mam. A tymczasem jak jej nie pozwoli, znaczy no, nie może dojść do jakiegoś, nie wiem, uzdrowienia głębszych rzeczy, które powodują ten gniew, czy tak dalej, bez jakiegoś w ogóle zauważenia właśnie takiej. Ja to sobie też nieraz mówię, że takie dziecko we mnie sobie żyje i ono właśnie na przykład się wścieka, nie? No, no i odruchowo to bym je po prostu czasnął w papę i schował z powrotem do szafy, żeby tam się działo, bo ja cię nie lubię, gówniarzu, że mi tutaj się złościsz wtedy, kiedy ja bym nie chciał się złościć. Ale czy to jest sposób? Ono pójdzie z podbitym okiem do tej szafy i za chwilę, za jakiś czas wyjdzie z jeszcze większą złością. Tymczasem, jeśli ja się zatrzymam i powiem, przyjdź do mnie, dzieciaku, i opowiedz mi, dlaczego się złościsz. Albo w ogóle najpierw pozwolę mu, żeby on sobie powierzgał trochę, popluł, pokrzyczał. No to potem zobaczę, jaki ból za tym stoi, nie? Za tą jego złością. A pod tym bólem, jaka nadzieja została w nim zdeptana, albo jaka miłość została skrzywdzona, nie? W tym wszystkim. No ale jak go czasnę w papę i schowam do szafy, to nic z tego nie będzie. A jak go uszanuję i
Pozwolisz się mu wypowiedzieć.
pozwolę mu się wypowiedzieć, co wcale nie jest takie proste, no bo no to są właśnie te przestrzenie, no, no to nic z tego wtedy nie będzie, nie?
Też wydaje mi się, że bardzo istotne jest to, żeby znaleźć czas, żeby z tą złością w sobie porozmawiać, tak?
No.
Bo najprościej, najszybciej jest zamknąć ją w szafie i zamknąć jej buzię na kłódkę, prawda?
No.
Więc powiedzieliśmy o ciszy, powiedzieliśmy o czasie. No i często tutaj się przejawia takie sformułowanie dawać szacunek, tak? I ten szacunek do siebie samego, do tego, co się w nas dzieje, ale ten szacunek trzeba skądś zaczerpnąć.
No właśnie, to jest bardzo dobre, bo jak się człowiek też właśnie budzi do takiego prawdziwego życia, kontaktu z żywym Bogiem. I w ogóle jak poczytamy Biblię, nie? To ludzie, którzy są blisko Boga, potrafią się z tym Bogiem na przykład kłócić. Nie? Księga
Czyli przychodzą po prostu do niego z nim ze wszystkim,
ze
co w nim jest.
wszystkim, dokładnie o to chodzi, przychodzą ze wszystkim. I mają takie doświadczenie, że on wchodzi, czy chce być, chce. Więc trudno o tym mówić, bo to się właśnie zawsze wymyka słowom, ale ja jakoś głęboko wierzę, to przeżywam, tak rozumiem też objawienie, że Bóg pragnie być blisko nas we wszystkim tym, w czym jesteśmy, nie? No, nawet grzech w jakimś sensie nie jest mu obcy, nie w takim sensie obcy, że on popełnił grzechy, bo Jezus nie popełnił grzechów, ale on tak się zbliża do grzesznika, że w tą rzeczywistość grzechu niejako wchodzi, żeby tam też być, w śmierć wchodzi, nie? No, bardzo to lubię, patrzeć na krzyż, gdzie Jezus ma rozwarte ręce i on, ten człowiek, Bóg bierze w siebie śmierć i po zmartwychwstaniu śmierć też już jest w nim. Nie? On razem ze śmiercią wstąpił do nieba i w niebie jest ciało ludzkie i jest w niebie śmierć ludzka zwyciężona i wciągnięta w Boga, więc już nie ma nic absolutnie takiego, do czego Bóg nie wziął, nie wszedł w to, nie wchłonął tego jakby w siebie, wchłonął w takim sensie, wciągnął to po prostu w siebie, wziął na siebie, ale no jakoś sobie zintegrował, tak bym to powiedział, nie? Że Bóg to w sobie zintegrował i teraz my, no to jest właśnie to, że ja mogę go do absolutnie wszystkiego we mnie zaprosić i on w największe moje ciemności może wejść, w największe moje gniewy, w największe rany, w grzech mój, no po to o to chodzi, żeby wszedł w mój grzech i mnie z niego wyzwolił, nie? To jest ten kierunek i jak się Pana Boga tam wpuszcza, to paradoksalnie widać, że on nas szanuje.
Nawet w tym, co w nas najgorsze.
No dokładnie, dokładnie. Ja kocham po prostu wersety z Ewangelii Jana, że Bóg tak umiłował świat, że zesłał swojego Syna.
Tak, to też niezwykłe, że Pan Bóg tak chyba też musiał uszanować człowieka, że właśnie swojego Syna dał nam jako człowieka, prawda? To jest
no,
niezwykłe wywyższenie dla nas.
No tam jeszcze drugie zdanie, które uwielbiam, bo jest po prostu, bo mówi, nie posłał swojego Syna po to, żeby ten świat potępić, ale żeby został przez Niego ten świat zbawiony. Mnie to jest genialne zdanie ze świętego Jana, w którym Jan mówi o intencjach Bożego serca. Jakby, że Bóg Ojciec w swoim sercu ma taką intencję, ja tam im poślę mojego Syna, bo ja się nie zgadzam na potępienie. To potępienie nie jest czymś Bożym. Ja się nie zgadzam, ja nie godzę się na to, że ludzie tracą ze mną kontakt, więc ja wyślę mojego Syna, który będzie opowiadał o mnie, który będzie mnie pokazywał, który mnie przybliży, znaczy da możliwość przybliżenia się do tych ludzi, bo ja chcę tych ludzi mieć na wieki u siebie, nie? Bardzo ich pragnę, stworzyłem, ich są moi, ja chcę ich mieć dla siebie, a nie mogę tego przemocą zrobić, nie? I ten Jezus pokaże to, że to się przemocą nie dokona, tylko właśnie szacunkiem, nie? Można tak postawić, że to jest przemoc i szacunek, takie dwa jakby ogniwa, czy tam dwa, nie wiem jak to powiedzieć, dwa punkty ciężkości, nie? Że po drugiej stronie szacunku jest przemoc jakaś.
Tak, ale to jest niezwykłe, co mówisz, że Pan Bóg wchodzi w te nasze trudne rzeczy z szacunkiem, bo my mamy zupełnie inną tendencję. To co jest dla nas trudne, czego nie akceptujemy u innych, no to bardzo dalecy jesteśmy wtedy od okazywania szacunku.
No właśnie, no a na krzyżu Pan Jezus ten szacunek pokazał radykalny do końca, nie?
Tak, i ta jego subtelność, z którą przychodzi, i ten szacunek, to jest bardzo istotna też informacja dla nas, jak my mamy postępować wobec innych.
Tak, tylko że wydaje mi się, że znowu, kiedy ja przyjmę zewnętrznie regułę, że ja muszę szanować innych, to będzie mi jakby, znaczy, bo to będzie nawet bardzo dobre. To nie chodzi o to, żeby to od razu skreślić, tylko że to będzie miało taki wymiar właśnie zewnętrznego przykazania i będzie w tym pewien przymus w moim działaniu. Ale kiedy to się dzieje na takiej zasadzie, że ja przeżyję to, że zostałem uszanowany przez Boga w moich nieprawościach, w moich ciemnościach i wtedy trafia się przede mną człowiek, który objawia mi te swoje ciemności, objawia mi albo je opowiadając, albo je robiąc przeciwko mnie nawet, nie? Ale skoro ja przeżyłem to, że robię moje nieprawości przeciwko Jezusowi,
I
on pomimo tego mnie szanuje. Oczywiście to nie chodzi o to, że się zgadza na moje nieprawości, bo on je chce właśnie znaczy jakby wziąć na siebie, ich moc, rozbroić je, nie? I tak dalej. Ale w tym jest właśnie ten no, po prostu radykalny szacunek Jezusa. I to samo teraz, jak ja tego, dopiero jak to się naprzeżywam tego, to mogę zacząć być podobnym chociaż trochę do tego, który mnie uszanował. Mogę być podobny, dając jakieś uszanowanie innym.
Służebnico pokorna, uznająca Jezusa całym sercem swym, całym sercem swym. znająca Jezusa całym sercem swym, całym sercem swym.
Bez granic otwarta służba, pośredniczko wszelkich łask. Bez granic otwarta służba, pośredniczko łask. Za mną prośni, ze mną bądź. 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 Bez granic otwarta służba, pośredniczko wszelkich łask. Bez granic.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Ładnie to powiedzieli, że jak ja się przeżywam tego szacunku, prawda?
Tak.
Ale wydaje mi się, że mamy smak takiego szacunku, który jest taką kurtuazją, prawda? Że wiemy, komuś się należy. Uh-huh. No to potrafimy się zachować, prawda? Natomiast jest jeszcze taki szacunek, który płynie jakby z głębi serca. Także ten człowiek, który nam nawet coś zawinił, w takim głębokim szacunku okazanym mu czuje się przyjęty.
Tak, chociaż tu jest też taka ciekawostka, że ten szacunek wobec drugiego nie może oznaczać braku szacunku wobec samego siebie. Mhm. Nie? To znaczy, że nie mogę w imię szacunku wobec drugiego robić czegoś, czy pozwalać zrobić coś, co szkodzi mnie. No bo wtedy to się jakiś fałsz wtrąca. Mhm. Jakaś fałszywa pokora, jakiś fałszywy szacunek właśnie, jakiś przesadny, nie taki jak trzeba, nie? Znaczy w ogóle to się wszystko też sprowadza do życia według fundamentu świętego Ignacego z ćwiczeń. To jest to samo. To jest jakby radykalne uszanowanie procesów życia w samym sobie. Oznacza też umiejętność jakby tego szanowania tych procesów życia w drugim człowieku, tego Bożego życia, nie? I wtedy jest tyle o ile, i wtedy jest święta obojętność, wtedy jest wybieranie tego co więcej, wtedy jest gotowość na to, żeby, nie wiem, wybrać w sensie nie walczyć na nie wiadomo o co, o jakieś zdrowie, jeśli będę odkrywał tego, że w tej chorobie i tak doświadczam takiej bliskości z Bogiem, że nie, bo inaczej mówi, dlatego kto w wolności żyje, nie będzie znaczyło żyć więcej w zdrowiu czy w chorobie, w bogactwie, w ubóstwie, w długie czy krótkie życie i tak w zgardzie czy w szacunku, w zaszczytach, nie? No właśnie, no bo jak jest to kryterium, że ja jestem w kontakcie ze źródłem życia i to ciągle mnie ożywia od środka, to trochę te wszystkie inne rzeczy stają się właśnie takie obojętne, nie? Czy ja będę przyjmowany, czy jak będę wybierał to, co mnie przybliża do Boga, to niektórzy będą mnie wzgardzać mną. To jest ten koszt, nie? No trudno, jakby, ale nie, ale paradoksalnie to jakby takie postępowanie i tak jest pewnym szacunkiem wobec tych ludzi, bo oni dzisiaj będą wzgardzą, ale może kiedyś ruszy ich, że kurczę, ten facet, ja na niego plułem, a on mi nie oddał, nie?
Tak, ale też fajnie jest ten proces, o którym mówisz, że to jest przyjęcie szacunku od Boga, uszanowanie samego siebie i dopiero wyposażeni w odczucie jednego i drugiego szacunku możemy prawdziwie wyrazić szacunek wobec drugiego człowieka i wtedy to jest prawdziwe, sensowne, wtedy to jakoś tak smakuje jakimś takim życiem.
No, też mi się wydaje, że to idzie wszystko razem. I to się w ogóle zgadza z przykazaniem Jezusa. Pamiętaj, miłuj Boga swego całym swoim sercem, całym swoim życiem, całym swoim, a bliźniego swego jak siebie samego. No to jest ta kolejność. Nie? Tylko miłować Boga całym sercem, to ja bym powiedział, ja bym to tak trochę sparafrazował, to znaczy wpuścić miłość Bożą we wszystko w swoim życiu, pozwolić jej popatrzeć na wszystko w moim życiu, pozwolić się zbawić we wszystkim tym, kim naprawdę jestem, niczego przed nim nie chowając, najciemniejszych zakamarków nie chowając, nie? Pozwolić tej miłości wejść we wszystko i pozwolić, to mi przypomina Jezusa, który umywa nogi uczniom, nie? I Piotr, który reaguje najpierw, nie, ty nie będziesz mi umywał nóg, nie? Mówi, no jak daj, jak ci nie umyję, to nie będziesz miał ze mną udziału. Dobra, to nie tylko nogi, ale głowę i wszystko, nie? Dokładnie ucieczki w jedną albo w drugą stronę, że słuchaj, ale tego, tych śmierdzących nóg to ty nie dotykaj, nie? Bo to ty się nie możesz tym zająć. To są miejsca, jak no ty, Jezusie z Nazaretu, Synu Boży, ty masz mi po prostu tych moich śmierdzących nóg dotykać. To nie pasuje to do ciebie, nie? No, a Jezus mówi, no ale ja chcę te nogi ci wziąć i je umyć. Nie? On Judaszowi te nogi też umywa. I to jest tak, to bardzo piękny taki symbol tego szacunku. No, przyjąć to, że Bóg klęka przede mną, że mówi, daj mi te nogi. Nie? Że trochę jak żebrak siedzi. Żebrak, ale nie taki właśnie poniżony, tylko taki żebrak, który staje i nie chce zgwałcić mojej wolności, tylko stoi, wyciąga rękę i mówi, słuchaj, no już przestań się szarpać, daj mi tą nogę, nie? Daj mi, już, wystarczy. Naprawdę, ja chcę tą nogę ci umyć, nie chcę ci zrobić krzywdy. Nie? I to jest ta walka, czy pozwolę. No ale to jest kochaj Pana Boga całym sercem. Najpierw pozwól Mu być sobą, czyli pozwól Mu zbawić, nie? A potem się rodzi wobec samego siebie, potem wobec drugiego.
Skoro mówisz, że tak trudno jest pozwolić Jezusowi umyć swoje brudne nogi, to czy masz pomysł na to, jak się otworzyć, jak pokazać Jemu to wszystko, co jest w nas takie niegodne, trudne? Jak zrobić ten pierwszy krok?
Przychodzi mi trzy rzeczy ważne w tym punkcie do powiedzenia. Mhm. Pierwsza rzecz, są tacy ludzie, którzy kiedy już się zrodzi w nich taka świadomość, że to jest czas na to, żeby zdjąć te sandały i pokazać Jezusowi te brudne nogi, że będą mieli w sobie taką dynamikę, że będą po prostu w stanie się jakby wewnętrznie przełamać ten opór i powiedzieć, dobra, jestem. Nie? Jestem, mam to i to i to. I to albo mówią to słowami, albo wchodzą w taką postawę wewnętrzną, że no po prostu, gotowi. Że są. Nie? I oni po prostu mają taką dynamikę jakby swoje, to taka jest jakaś cecha charakteru. Ja nie jestem, to nie jest zależne specjalnie od nas, tylko tak mamy. Że niektórzy z nas tak mają, że potrafią przełamać ten opór. Mhm. Jakby wybierają coś i to po prostu robią i to jest otwarcie, realne otwarcie na Pana Jezusa. Są tacy, którzy nie są w stanie, albo po prostu mają inaczej. Mają po prostu inaczej. I tam nie chodzi o to, żeby oni teraz wybierali jakieś przełamywanie, tylko to, co bym powiedział, to przypomina proces takiego wypchnięcia bryły lodu na słońce. Nie? I to jest po prostu takie usiądnięcie, nie wiem, na przykład na adoracji Najświętszego Sakramentu, albo po prostu usiądź w pokoju z wszystkim. Na przykład ja jeszcze w ciebie nie wierzę, że ty mnie kochasz, ale mi mówią o tobie, że kochasz, no to ja po prostu siadam i kochaj.
Nie? Tak, poczekam aż...
I poczekam, tak.
Poczuję się kochany.
Trudność polega na tym, że tutaj słońce wschodzi i zachodzi, kiedy chce, a nie kiedy my chcemy, więc to nie jest tak do końca, że ja sobie teraz zaplanuję, że teraz przez ten tydzień to ja będę tak siadał, a po prostu wtedy się poczuję kochany. Ale...
No, ale już przez ten tydzień jest szansa.
Jest, oczywiście, że jest szansa, natomiast to jakby właśnie nie od nas zależy. To jest takie... Trudność może być w takim czekaniu, że ja nie wiem ile, nie wiem kiedy, nie wiem jak to nastąpi, ale jak ktoś w takiej postawie staje, to słońce wschodzi,
głaszcze
i ten lód się roztopi i nagle nie wiadomo kiedy się okazuje, że ta woda z tego lodu właśnie podlała ziarenka i zaczynają wybijać pędy życia, nie? Mm-hmm. I nagle się okazuje, że czujemy się kochani coraz bardziej i bardziej, nie? A trzecia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest bardzo często potrzeba, żeby móc poczuć, przeżyć uszanowanie ze strony Pana Boga. Dla wielu ludzi pierwszą rzeczywistością będzie odkrycie człowieka. W takim sensie, że spotkam na swojej drodze człowieka, który wzbudzi moje zaufanie. Oczywiście takie zaufanie może być zawiedzione niekiedy i to jest bardzo zawsze trudne i bolesne, ale kiedy to ono nie zostanie zawiedzione. Ja mówię o takich rzeczach typu towarzyszenie duchowe, nie? Że spotkam, to niekoniecznie musi być ksiądz, ale spotkam człowieka, do którego wzbudza się jakieś też duchowe zaufanie, że ten człowiek ma jakiś kontakt z Bogiem, który
coś
ja bym,
wie.
Który wie, owszem,
więcej przeżył.
Tak, lepiej jest, że więcej przeżył, albo ma jakby głębsze doświadczenie, może tak nazwać. Takie, że jak słucham tego człowieka, jak na niego patrzę, jak z nim przebywam, to rodzi się we mnie, on ma jakiś kontakt z Bogiem, którego ja pragnę, nie? On w jakiś taki sposób mówi o Panu Bogu, że jakby się znali lepiej ode mnie i mogę od Niego
zaczerpnąć
tego, nie? I to jest wejście w taki kontakt, jakiegoś takiego towarzyszenia duchowego, przyjaźni, różne to może mieć formy, niekiedy jest potrzebne do tego, żeby no takie odsłanianie się powolne przed tym drugim człowiekiem w którymś momencie stanie się furtką, jakąś otwartą bramą do tego, żeby spłynęła tam też Boża miłość i żeby ten człowiek przez jakiś czas wypytując, opowiadając, odkrywając się przed nami, czy przed kimś, nie wiem, nazwijmy to zainicjowanym w tę Bożą przygodę życia.
Podprowadził do Boga.
Tak, w którymś momencie sam się jakby przeniesie już później na kontakt bezpośredni z Bogiem, nie?
Chciałam się z Państwem podzielić takim miłym doświadczeniem. Właśnie zdarzyło mi się słuchać rekolekcji Jacka, które są dostępne na YouTubie pod tytułem Szacunek. I jakby sama tematyka i treść, którą Jacek głosi, jest jakby bardzo, bardzo interesująca, bardzo poruszająca. Natomiast Jacku, muszę też Ci powiedzieć, z takim też zamiarem przyszłam na nasze spotkanie, że kiedy się Ciebie słucha jako kapłana, kiedy głosisz, kiedy mówisz o Jezusie, to w tobie wyczuwa się duży szacunek do słuchacza. Wiesz, że jeśli mówisz o szacunku do Boga, to ty też ten szacunek nam, słuchającym, wiernym, zgromadzonym na rekolekcjach czy w kościele, też to dajesz. I to jest bardzo budujące i bardzo ci za to dziękuję.
Dzięki. Mogę dodać na koniec takie coś, że naprawdę ja się czuję ogromnie obdarowany w moim życiu czymś takim, że co najmniej trzech jezuitów na mojej drodze towarzyszyło mi przez dłuższy czas mojego życia i robili to z ogromnym szacunkiem do mnie. Mhm. Jednym był ojciec Józef Kozłowski, drugim był, jest mój magister nowicjatu, ojciec Leszek Mączyk. I w Rzymie był nim ojciec Cecil Azzopardi, który też głosił kazania na moim mszy prymicyjnej. Zwłaszcza ten ostatni. Przez 5 lat mi towarzyszył i od niego uczyłem się tego radykalnego szacunku do samego siebie. I bardzo jestem tym obdarowany. No i próbuję to samo, co dostałem, dawać innym ludziom, nie? To jest, to tak to jest. No, pewnie gdyby się ci ludzie nie trafili, to inaczej bym jakoś funkcjonował. A ten szacunek, którego doświadczyłem od nich trzech na dłuższą metę, bo to po kilka lat zawsze trwało, to naprawdę była wielka szkoła. Wielka szkoła tego szacunku i no, staram się to w sobie zachować, nie?
Dobrze, Jacku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia, dziękujemy Państwu.
Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.